Próbuje się nam, proszę Państwa, wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia.
Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym. Cześć, z tej strony Kuba.
I z tej strony Dominika.
Więc tak jak niektórzy z Was pewnie wiedzą, inni nie wiedzą, no niestety odcinek się nie pojawił w poniedziałek. Z względu na moje gardło, jak słyszycie, jeszcze nie jest idealnie, ale się staramy. No odcinek pojawia się z opóźnieniem i trochę zmieniliśmy jego koncepcję. Miał być o czym innym, ale na fali bieżących wydarzeń postanowiliśmy trochę zmienić to, o czym będziemy mówić. No i z tego, co słyszeliście przed dżinglem, z małego intra, wiecie, że mówimy po części o bieżących wydarzeniach w Polsce.
Z tego też powodu pomyśleliśmy sobie, że przygotujemy Wam kilka słów, kilka informacji tak naprawdę dotyczących praw osób LGBT+, na Bliskim Wschodzie. Żeby może poszerzyć naszą wspólną wiedzę na ten temat. Jeżeli w czasie tego odcinka usłyszycie jakieś szeleszczenie kartek, bardzo za to przepraszamy, ale będziemy się posługiwać trochę danymi statystycznymi i do nich będziemy musieli zerkać. Ale mam nadzieję, że nie będzie to duży problem.
Staramy się nie przelewać naszych prywatnych poglądów na tego bloga czy na nasz podcast, bo piszemy i mówimy o Bliskim Wschodzie, ale to, co jest dla nas bardzo ważne w życiu, to jest tolerancja i prawa człowieka. I kiedy dzieje się coś złego, to chcemy wyrazić nasz sprzeciw wobec tej sytuacji. Tak jak dzisiaj, wobec właśnie słów prezydenta czy posła Czarnka.
I właśnie dlatego zdecydowaliśmy się nagrać dzisiaj ten odcinek. No i ja zacznę od opowiedzenia Wam pokrótce o tym, jak wyglądają prawa osób LGBT+, w wybranych krajach arabskich. I zaczynając od tych, gdzie sytuacja jest chyba najgorsza, to w Arabii Saudyjskiej, w Jemenie, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, homoseksualizm czy jakakolwiek nieheteronormatywność jest obłożona karą śmierci. Natomiast to, co chciałabym zaznaczyć, to wyłącznie w Arabii Saudyjskiej oraz na przykład w Iranie, jeżeli już patrzymy dużo szerzej, rzeczywiście takie kary były wymierzone, kiedy osoba za homoseksualizm była rzeczywiście poddana owej karze śmierci. W Jordanii czy na przykład w Turcji przepisy prawne oficjalnie w ogóle nie mówią, nie biorą pod uwagę istnienia osób nieheteronormatywnych, w związku z czym możemy powiedzieć, że tutaj bycie LGBT+ nie jest ani dozwolone, ani oficjalnie zakazane. W Omanie za tego typu zachowania, styl życia grozi kara 3 lat więzienia. W Libanie jest to rok więzienia. W Iraku oficjalnie również bycie LGBT+ nie jest ani dozwolone, ani zakazane, natomiast bardzo często dochodzi do przejawów karania za inne przestępstwa w tym kontekście, takie jak na przykład obsceniczność, obraza publicznej moralności, obraza uczuć religijnych, przestępstwa przeciwko rodzinie. Ewentualnie tego typu zachowania są tolerowane w sytuacji, kiedy dochodzi do tego tylko i wyłącznie w zaciszu domowym, powiedzmy w sekrecie. Dosyć ciekawym przypadkiem tak naprawdę może być Syria, która oczywiście teraz przez te ostatnie lata w świetle wojny trudno jest mówić, żeby to było dalej państwo prawa i ciężko jest rozmawiać o przepisach, które panowały wcześniej, natomiast ja mimo wszystko chciałabym o tym wspomnieć. W Syrii prawo mówiło, że za nieheteronormatywność grożą 3 lata więzienia i służby tajne, porządkowe często wyszukiwały osoby nieheteronormatywne w społeczeństwie, a później szantażowały je, że wyjawnią ich preferencje seksualne, chyba że te osoby zgodzą się na współpracę z władzami. W związku z czym można by powiedzieć, że były one w pewien sposób siłą wciągnięte do tego aparatu państwowego i używane do celów politycznych. Również osoby LGBT w Syrii były wykluczone z pełnienia obowiązku służby wojskowej. I oczywiście wszelkie istnienie ruchów LGBT w wymienionych przeze mnie dotychczas krajach jest zakazane. Co ciekawe, Syria jest też krajem, który już w 2004 roku zalegalizował procedurę zmiany płci, więc osoby transpłciowe, można powiedzieć, miały tutaj jakieś światło nadziei na normalne życie. W 2004 roku syryjska kobieta o imieniu Hiba stała się pierwszą oficjalnie transseksualistką w tym kraju, która dostała zgodę na taką operację i została ta operacja na niej przeprowadzona.
Jeśli się nie mylę, to takie operacje są też legalne w Iranie.
Tak, są też legalne w Iranie. Iran jest ciekawym przypadkiem, natomiast też bardzo trudnym, bo z tego, co z naszego researchu wynika, bardzo duża część społeczności tej żyjącej poza granicami Iranu zachowuje się często zupełnie inaczej lub prezentuje bardziej, o wiele bardziej liberalne podejście do tematu, oczywiście niż te osoby, które żyją na co dzień w Iranie, gdzie tak jak wspomniałam wcześniej, za nieheteronormatywność jest kara śmierci. Chciałam jeszcze wspomnieć pokrótce o Egipcie, o którym Kuba jeszcze będzie za moment Wam mówił. Według badań organizacji Pew Research Center 95% Egipcjan uważa, że homoseksualizm nie powinien być akceptowany społecznie, mimo że oficjalnie tak naprawdę zakazany w kraju jest dopiero od roku 2000.
To dlatego, że Egipt jest bardzo konserwatywnym społeczeństwem i też przez to, że poparcie dla osób LGBT jest tak niskie, mało organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka w ogóle mówi w Egipcie o prawach osób LGBT. Bardzo znanym aktywistą popierającym prawa LGBT jest Maher Sabri, to jest egipski reżyser teatralny i scenarzysta. I on wyreżyserował kiedyś pierwszy film traktujący całkowicie o homoseksualizmie męskim. I ten film to jest Tul Omri, znany też jako All My Life po angielsku. Jest on inspirowany aresztowaniem 52 młodych mężczyzn, którzy imprezowali w klubie nocnym w Kairze, w klubie nocnym, który pływał na statku. I po trwającym 2 lata procesie aż 21 z tych mężczyzn zostało skazanych, głównie za obsceniczne zachowanie, niektórzy nawet na 3 lata. Innym znanym przypadkiem masowych aresztowań osób LGBT jest koncert w 2017 roku, kiedy do Egiptu przyjechał libański zespół Mashru Leila i podczas tego koncertu młodzi ludzie, aktywiści głównie, postanowili machać tęczowymi flagami. I tu się zaczęły schody, bo po koncercie w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się ich zdjęcia i te zdjęcia zaczęły się też pojawiać w państwowej telewizji, gdzie reporterzy mówili o tych osobach i takie osoby jak na przykład Ahmad Musa zaczęły podawać nawet dane, prywatne informacje o tych osobach. I aresztowano wtedy około 84 osób, być może nawet więcej, ale informacji za dużo na ten temat nie ma. Te osoby, czy to byli homoseksualiści, czy domniemani homoseksualiści, byli poddawani testom. Ja nie będę tutaj mówił jakim, chociaż przeczytałem akurat. Możecie sobie to sami sprawdzić. No i jedną z takich osób była Sara Hegazi, która krótko po tych sytuacjach uciekła do Kanady. No i o Sarze Hegazi mogliście słyszeć, bo Sara Hegazi niedawno, w ostatnich dniach, popełniła samobójstwo.
Ona popełniła to samobójstwo z powodu stresu, takiej traumy strasznej, którą miała po tym pobycie w więzieniu, z tego co udało mi się również sprawdzić. Także to się na pewno wiąże z tym, co działo się podczas jej pobytu w więzieniu.
A dlaczego mówimy o tych krajach arabskich? Bo chociaż kochamy Bliski Wschód, kochamy kraje arabskie, uwielbiamy tam jeździć, to uważamy, że w tym aspekcie to nie są standardy praw człowieka, do których w ogóle powinno się dążyć.
Natomiast teraz kraj, o którym chcieliśmy Wam powiedzieć odrobinę więcej, to jest kraj, który akurat pod kątem praw LGBT+, uważamy, że radzi sobie całkiem dobrze. I tym krajem jest Izrael. Izrael tak naprawdę zalegalizował stosunki homoseksualne już w roku 1988, a od roku 2007 i był wtedy to pierwszy kraj azjatycki w ogóle, który wprowadził takie przepisy, oficjalnie zakazał dyskryminacji osób homoseksualnych. Co ciekawe, drugim kolejnym takim krajem po Izraelu był Tajwan.
Izraelczycy mogą zawierać małżeństwa homoseksualne, ale nie mogą ich zawierać w kraju, tylko że nie wynika to z dyskryminacji. A na pewno nie z dyskryminacji osób homoseksualnych. To wynika raczej z tego, że w Izraelu na terytorium kraju można zawierać jedynie małżeństwa religijne. Z tego samego powodu na przykład świeccy Izraelczycy zawierają swoje małżeństwa w Europie.
Jeszcze jedna sprawa. Już od 1994 roku legalne w tym kraju są konkubinaty i one przyznają takim parom część spraw tych, które mają pary równopłciowe. Takie konkubinaty mają także nieograniczone prawa adopcji dzieci. A już w 1998 roku w Tel Awiwie odbyła się pierwsza Parada Równości. I te parady od tego momentu właściwie corocznie odbywają się w Tel Awiwie i są taką prawdziwą fiestą właściwie wolności, równości, tolerancji i tak dalej.
Ale wcześniej rozmawialiśmy też o tym, że odbywają się w Jerozolimie również.
Tak, dokładnie, właśnie do tego chciałam teraz przejść. W Jerozolimie sytuacja również jest bardzo ciekawa, bo tam także odbywają się parady równości, natomiast tam sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana ze względu na to, że jednak w Jerozolimie mieszka wiele ludzi bardzo religijnych, w związku z czym w zasadzie to już możemy powiedzieć taka trochę tradycja, za każdym razem, kiedy aktywiści z centrum LGBT+, chcą zanieść do Rady Miasta taki wniosek o to, żeby mogła się odbyć parada, o zatwierdzenie tego przemarszu. Jest on odrzucony ze względu na silne protesty środowisk religijnych. Później sąd, odwołując się do prawa krajowego, zezwala na tą Paradę Równości i zawsze równolegle z Paradą Równości w Jerozolimie idzie także kontrmanifestacja przeciwko owej paradzie. Jest ona w związku z tym bardziej chroniona przez kordony służb, ale również się odbywa.
Oczywiście to nie jest tak, że Izrael jest krainą mlekiem i miodem płynącą, bo ma też swoje problemy. I jednym z takich problemów jest homofobia. I niektórzy z Was może widzieli taki izraelski serial, który jest dostępny na HBO, Hanearim, czyli Our Boys. Bardzo znany serial na temat sytuacji, która doprowadziła do wybuchu wojny w 2014 roku. I on opowiada o rodzinie Abu Khdir, gdzie syn Mohamed zostaje zabity, ale niemal od razu po jego śmierci to zostało wykorzystane przez hakerów, którzy zhakowali konta społecznościowe centrów LGBT i wystosowali komunikaty mówiące, że Mohamed został zabity dlatego, że był członkiem społeczności LGBT. Oczywiście to nie była prawda, ale podsyciło to trochę ognia homofobii w Izraelu i przede wszystkim nacjonalizmu i rasizmu. W ten sposób to zostało wykorzystane.
Więc właściwie podsumowując ten odcinek, chcieliśmy Wam powiedzieć, że nie chcemy na nikogo wpływać i nie chcemy, broń Boże, nikomu wchodzić z butami w prywatne życie.
Chociaż ja bym powiedział, że my chcemy właśnie wpływać na tych nietolerancyjnych.
No, No cóż, ja chciałam powiedzieć, że my nie chcemy na siłę Was do niczego przekonywać, to jest to, o co mi chodzi, i że to, co mamy na celu, to jest po prostu tolerancja, równość i to, żeby każdy z nas, nieważne gdzie się znajduje, czy podróżuje, czy jest w domu, czy mieszka w ojczyźnie, czy poza jej granicami, traktował ludzi dokładnie tak, jak sam chciałby być potraktowany.
Więc dziękujemy, że nas posłuchaliście i jeżeli to Was jakoś poruszyło, chcecie się czymś podzielić, pogadać, no to piszcie do nas. Możecie do nas pisać, tak jak zawsze, na Facebooku, Instagramie. Macie naszego maila kontakt@stosunkowobliskiwschód.pl.
Jesteśmy dla Was, także jeżeli tylko macie ochotę, to porozmawiajcie z nami.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.